akacja na przykład w tym roku bardzo mało nektarowała i to było uzależnione od tego, w jakim regionie ona była. Natomiast myślę, że lipa trochę więcej nektarowała, dlatego że było dużo wilgoci w powietrzu. No i temperatura też była taka dosyć sprzyjająca dla lipy. Natomiast pozostałe pożytki, no to są takie na pograniczu tego, co było w ubiegłym roku.
Na jakie miody możemy liczyć w tym sezonie?
Około 600 związków występujących w miodzie. One uzupełniają niedobory organizmu, które trudno jest ustalić na drodze analitycznej, czy nawet czy klinicznej. A więc w związku z tym niejako pośrednio uczestniczy w odbudowaniu odporności, czy ewentualnie wpływa korzystnie na procesy metaboliczne o charakterze komórkowym czy układowym.
Czy miód może przeciwdziałać obecnej pandemii?
W Niemczech w danym sklepie stoją takie urządzenia. Wrzucamy puszkę czy butelkę i dostajemy voucher, który wykorzystać później przy kasie. My powiedzieliśmy nie, trzeba to scyfryzować, trzeba zbierać punkty na smartfona.
Jak dbać o naturalne środowisko? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Wielu z nas pamięta z okresu swojego dzieciństwa smak naturalnych specyfików, jakie podawane im były w okresie jesienno-zimowym. Wiele z nich przygotowywanych było na bazie cebuli, czosnku i miodu. Dziś, kiedy odporność, naturalna odporność organizmu jest w cenie, jest to bardzo istotne. Rozmowa Adama Ruszyńskiego.
Moim rozmówcą jest Lesław Tetera, prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Sezon pszczelarski ma się ku końcowi. Czy już próbujecie go ocenić w fachowym gronie?
Próbujemy, jednak te sprawy związane z pandemią ograniczają nasze możliwości kontaktu między nami. Jednak trzeba stwierdzić, że no był ciut lepszy od ubiegłego sezonu, dlatego że no niestety, może dla nas stety, dlatego że pogoda była dla nas sprzyjająca, ale nie w każdym okresie tego naszego miodobrania, dlatego że no wiosną były przymrozki, które spowodowały dosyć duży ubytek w naszych po prostu zasobach pszczelarskich.
Tak, a czym to się wyraziło? Pomorem pszczół?
Nie, po prostu mniejsze były, to znaczy mniej było miodu, jeżeli chodzi na przykład o rzepak, o rośliny, to znaczy jabłonie, śliwy, po prostu dlatego, że mniej nektarowały, dlatego, że po prostu pomarzło to wszystko.
A czy wiadomo, które miody, że tak powiem, wyjdą lepiej, a które gorzej?
Akacja na przykład w tym roku bardzo mało nektarowała i to było uzależnione od tego, w jakim regionie ona była. Natomiast myślę, że lipa trochę więcej nektarowała, dlatego że było dużo wilgoci w powietrzu. No i temperatura też była taka dosyć sprzyjająca dla lipy. Natomiast pozostałe pożytki, no to są takie na pograniczu tego, co było w ubiegłym roku.
To przejdźmy teraz do ważnego wydarzenia dla lubuskich pszczelarzy. Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze wraz z kilkoma innymi instytucjami organizuje święto miodu na terenie skansenu w Ochli. Kiedy odbędzie się ta impreza i co jej goście będą mogli zobaczyć, czego posłuchać, w czym wziąć udział?
Święto od jakiegoś czasu było organizowane w Zaborze ze względu na to, że no, z Ochlą nam się jakoś tak nie współpracowało, powiem szczerze. Natomiast po zmianie dyrekcji okazało się, że nawiązaliśmy kontakt taki, który nam pozwolił na to, żebyśmy mogli w sposób taki przyjazny dla naszych pszczelarzy zorganizować święto. Do tego się włączyło się również Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, które bardzo mocno nas wspiera, za co jesteśmy im wdzięczni. No i tutaj wspólnie jako te trzy organizacje próbujemy, no być może zobaczymy, jak to wyjdzie w tym roku, zorganizować święto miodu dla mieszkańców naszego regionu. Po prostu uważam, że takie święto jest nam, znaczy taka impreza jest potrzebna w ogóle dla naszych mieszkańców, gdyż, no jak wiemy, no pszczoły w tej chwili jako owady w 90% zaspokajają nasze zapotrzebowanie na zapylanie, dlatego że poprzez stosowanie środków ochrony roślin, no dużo naturalnych zapylaczy, tych dzikich, typu pszczoły murarki i tak dalej, zostały wyeliminowane z naszego ekosystemu. Mhm. I dlatego chcielibyśmy przybliżyć tutaj właśnie w Ochli naszą pracę, na czym to polega. Będą tam warsztaty zorganizowane, jak kręcimy ten miód. Będą produkty pszczele wystawiane, bo to nie jest tylko sam miód. Musimy wiedzieć, że pszczelarze nie tylko pozyskują miód, ale również pyłek, pierzgę, również mleczko pszczele, a także propolis. To są bardzo ważne składniki w naszym codziennym życiu, które powinniśmy stosować, bo to są, jakbyśmy powiedzieli, prawie antybiotyki, no.
Wspomniał pan prezes o takim wątku edukacyjnym podczas Święta Miodu w Ochli. Czy będą zorganizowane jakieś warsztaty i dla kogo one będą?
Tak. Przewidujemy właśnie takie trzy formy. Pierwsza to jest pokaz kręcenia miodu i żeby po prostu ludzie, którzy tam przyjdą, mogli sobie nawet w tym uczestniczyć, pokazać, jak się odsklepia na przykład ramkę, później jak się wkłada do tej miodarki, jak się pozyskuje ten miód. Następnie będzie pokaz rodziny pszczelej za ulem takim szklanym. Będzie można zobaczyć, jak ta rodzina w ogóle funkcjonuje. Następnie będzie wykład poświęcony gospodarce pasiecznej przez pana Marka Guzerę. To jest pszczelarz tutaj z naszego regionu, który naprawdę ma dużą wiedzę, hoduje matki pszczele. I następnie będzie też takie dla dzieci warsztaty z produkcji, no takich domków pszczelich dla tych sztucznych zapylaczy, nie? Dla naturalnych zapylaczy, przepraszam.
Mhm. Czyli czego dzieci będą się mogły konkretnie dowiedzieć lub nauczyć?
Tak, będą wiedzieli, właśnie żeby się nie bały te dzieci pszczół w ogóle. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, jak działa ta rodzina pszczela, byśmy wiedzieli, czego musimy się wystrzegać, jak musimy się zachowywać w obliczu rodziny pszczelej. Nie tak jak to było, że tam ktoś powiedział, że rój gonił kogoś. Rój nigdy nikogo nie goni, rój idzie na swoje miejsce, gdzie ma upatrzone i na pewno w międzyczasie nikogo nie pożądli. To mogą być ludzie spokojni, dlatego chcemy, żeby oswoić właśnie te dzieci, żeby zobaczyły, jak wygląda faktycznie rodzina pszczela, jak ona się zachowuje i żebyśmy się nie bali tych pszczół, bo w większości ludzie się boją pszczół, ale uważam, że to jest po prostu przesadne, dlatego że boimy się czegoś, czego nie znamy.
No tak, zazwyczaj właśnie jest. A czy podczas wspomnianego już wykładu będzie coś ewentualnie dla tych, którzy będą chcieli mieć ule w przyszłości, a może i pasiekę?
Tak, właśnie ten wykład jest poświęcony, dlatego organizując to święto, główną wagę położyłem na to, żeby pokazać w tym wykładzie, to nie jest wykład dla pszczelarzy, to jest wykład właśnie dla zwykłych ludzi, którzy chcieliby założyć właśnie pasiekę, żeby wiedzieć, jak ta rodzina pszczela funkcjonuje przez cały rok, co należy zrobić, żeby po prostu taka pasieka mogła cieszyć tego człowieka, który chce to robić. A wiem, że jest dużo chętnych, bo do mnie dużo ludzi dzwoni, chcieliby założyć pasiekę, nie wiedzą, gdzie się z kim skontaktować. Co prawda my mamy swoją stronę internetową i bardzo dużo telefonów mam na ten temat. Natomiast myślę, że taki wykład, gdzie będzie przedstawione, jak ta rodzina wygląda, zobaczą ją za tą szybą, jak matka pszczela, która tam chodzi po tej ramce, co ona robi, jak się te pszczoły zachowują. Myślę, że to będzie dobra lekcja dla tych, którzy chcieliby właśnie założyć pasiekę i dowiedzą się dużo naprawdę ciekawych rzeczy od pana Marka Guzery.
Przypomnijmy jeszcze, kiedy i w jakich godzinach w Ochli będzie można się tego wszystkiego dowiedzieć.
Ta impreza będzie się odbywała w Ochli od godziny 10 do 16. I będzie to cały obiekt. Tam będą stragany, gdzie będzie można się zaopatrzyć i w miód, i we wszystkie pozostałe przedmioty, jeżeli chodzi o gospodarkę pasieczną. Tam ci ludzie, którzy to prowadzą, na pewno proszę, żeby się pytać ich o wszystko. Oni naprawdę mają wiedzę i przekażą to, co by państwo chcieli wiedzieć na temat życia pszczół.
Czyli to będzie niedziela 22 sierpnia.
Między 10 a 16. Tak.
W takim razie zapraszamy wspólnie z panem prezesem Lesławem Teterą do skansenu w Ochli wszystkich miłośników natury. A skoro o tym mowa, to na koniec rozmowy zapytam jeszcze dla przypomnienia o rolę pszczół w ekosystemie.
Rola pszczół jest po prostu nie do przecenienia, bo jak powiedział Einstein, ja nie chcę tego powtarzać, bo to wszędzie już było pisane, że po 4 latach od chwili, kiedy wyginą pszczoły, to przestanie istnieć życie na ziemi. Ale powiem tak, że każda rodzina, która pszczela, żeby się wyżywić, to 90 kilo miodu musi zjeść, zanim nam da tą resztę, którą my zbierzemy. Ponadto tam wytwarza 30 kilogramów pierzgi. To jest też niesamowita liczba.
Pierzga. Co to jest pierzga w takim razie?
Właśnie,
bo to określenie
pierzga jest to. Tak, właśnie. Pierzga jest to, powiem państwu, że to jest bardzo niesamowita rzecz. To jest to, czym później karmi się właśnie zimą matkę i pszczoły, aby one właściwie się mogły przechować. I to jest tak. To jest pyłek kwiatowy, który jest pokryty miodem. On tam podlega fermentacji i później pszczoły z tego korzystają, żeby przeżyć zimę. Także to jest naprawdę bomba kaloryczna, jeżeli chodzi o pszczoły.
Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Reszty ciekawych rzeczy będzie się można już dowiedzieć podczas święta miodu w Skansenie w Ochli 22 sierpnia. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że będziemy dostępni dla państwa ze wszystkimi pytaniami, które do nas przyjdziecie. Nie zostaną bez odpowiedzi.
Moim i państwa gościem był Lesław Tetera, prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze.
Wiem, że nic nie wiem.
Wsparciem naszego zdrowia i odporności jest z pewnością miód. Jak właściwie go spożywać, przechowywać i jak powstaje miód? Rozmawiam z profesorem Arturem Stojko, prezesem Rady Polskiej Fundacji Apiterapii.
Panie profesorze, miód ponoć idealnie chroni przed przeziębieniami. Czy ten miód ma także właściwości chroniące nas przed obecną pandemią koronawirusa, przed tym koronawirusem?
To znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o produkty pszczele, a szczególnie uwzględniając miód. I to miód odmianowy, który może być miodem spadziowym pochodzenia zwierzęcego, a może być miodem nektarowym pochodzenia roślinnego. Oczywiście na pytanie, czy może chronić nas przed obecną endemią, to stwierdzenie tego nikt nie potwierdził naukowo. Można jedynie przypuszczać, że ponieważ ma udział w budowaniu zdrowia, ponieważ około 600 związków występujących w miodzie, one uzupełniają niedobory organizmu, które trudno jest ustalić na drodze analitycznej, czy nawet czy klinicznej. A więc w związku z tym niejako pośrednio uczestniczy w odbudowaniu odporności, czy ewentualnie wpływa korzystnie na procesy metaboliczne o charakterze komórkowym czy układowym.
Jak czytałem, ten miód właściwie służy ludziom od już tysięcy lat, jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne, ale tak dokładnie nie jest jeszcze jego moc i skuteczność określona przez medyków, przez lekarzy.
Słuszna interpretacja, tym bardziej, że w tej chwili nie mamy miodu tego, bo faktycznie historia jest 2,5 tysiąca lat, ale nie mamy obecnie miodu tego hipokratesowskiego, który był naprawdę, dzisiaj jego 250 recept utrzymuje się opartych na miodzie, jeżeli chodzi o profilaktykę i leczenie człowieka, ale to był miód, który już dzisiaj jest nieosiągalny, ponieważ to był miód pochodzący z barci i on zawierał w swoim składzie wszystkie produkty pszczele za wyjątkiem jadu pszczelego. I to był potężny środek biotyczny o działaniu farmakologicznym. Obecnie ten miód odstaje od tego miodu hipokratowskiego, a poza tym, co jest jeszcze bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ wszędzie wchodzi komercja. I również w tym przypadku wchodzi komercja. Mianowicie obecny miód, prawdę powiedziawszy, taki prawdziwy, który można określić środkiem leczniczym, to jest dostępny u pszczelarza. I to u uczciwego, porządnego pszczelarza. I powinien być odpowiednio, w odpowiedniej formie dystrybuowany, przechowywany, jak i w odpowiedniej formie spożywany.
No właśnie, tak? Panie profesorze, to jest duży problem, ponieważ no, każdy z nas, kupując miód, chciałby mieć pewność, że ten miód pochodzi od pszczelarza, że ma te właściwości, że nie jest to produkt miodopodobny, ale niestety wielu pszczelarzy czy wielu handlowców, może to lepsze określenie, w pogoni za zyskiem, często fałszuje ten miód i niestety my kupujemy już takie podrobiony miód, czyli wzbogacony o różne środki, których nie chcielibyśmy spożywać.
Ma pan rację, panie redaktorze. Miody od pszczelarza, uczciwego pszczelarza, bezpośrednio kupione w pasiece, który ma swoją renomę, pszczelarz. Bo proszę pamiętać, że uczciwy i porządny pszczelarz już w grudniu nie ma miodu. Ze względu na to, że jego pozyskanie nawet przy rodzinach, przy ilości 100 rodzin, to jednak taki popyt jest na ten miód od takiego pszczelarza, że on, tak jak powiedziałem, kończy sezon w październiku, a w grudniu już nie ma miodu. Ale co ważne jest, co pan podkreślił, słusznie, powinniśmy się bronić przede wszystkim przed importem miodu do Polski. To wszystko, co się dostaje z kierunku wschodniego, taki jak jest chiński, ukraiński, to są bardzo często fałszowane syropy nie pochodzące z nektaru, tylko z różnego rodzaju syropów cukrowego, kukurydzianego, ryżowego. W tej chwili myśmy opracowali pewną technikę kontrolowania miodu, wykorzystując nuklearny rezonans magnetyczny. To zresztą opublikowaliśmy na Kongresie Międzynarodowym Pszczelarskim w Polsce, w Cieszynie, w marcu, jeszcze przed pandemią. I tu jest szansa, że wejdzie w ciągu roku czy dwóch lat ta metoda jako kontrola jakości miodu. I wówczas on na pewno będzie artykułem, a nawet środkiem leczniczym, który powinien być sprzedany w aptece. Na razie miód w aspekcie światowym jest jednym, proszę sobie wyobrazić, z 9 najbardziej fałszowanych produktów pszczelich. Rozpoczęło się to wszystko w Chinach i kończyło się, mam wrażenie, aferą Honeygate w Stanach Zjednoczonych, gdzie udowodniono, jak bardzo czynnik merkantylny odgrywa rolę w produkcji miodu, w jego dystrybucji. Jako Polska Fundacja Apiterapii myśmy wystąpili z apelem do polskiego pszczelarstwa. Unikajcie importu tych miodów, dlatego że ci importerzy mieszają go z polskim miodem, nadają mu rangę polskiego miodu, bo jeszcze jeżeli chodzi o polskie miody od pszczelarzy, są w 100% prawie pewne ich jakość lecznicza. Nie tylko jakość, nazwijmy to, jako potencjał energetyczny.
Wspomniał pan o tym, że niestety te miody są fałszowane. Jak my, laicy, jesteśmy w stanie odróżnić, powiedział pan, użycie rezonansu, to każdy z nas nie będzie w stanie sprawdzić w ten sposób właśnie miód. Czy możemy, patrząc na ten miód, przelewając go, czy smakując, odróżnić go od fałszywego?
Więc tak, smakiem, zapachem, czy własnościami organoleptycznymi, to jest tylko jedna z podstawowych takich, nazwijmy to, które można na co dzień stosować, to zobaczyć, czy ten miód jest skrystalizowany. Ponieważ miody przegrzane i miody fałszowane często nie krystalizują i po roku on utrzymuje jeszcze postać płynną. Ale to jest metoda, która w zasadzie jest mało skuteczna, ponieważ to dopiero próby te, o które ja wymieniłem poprzednio, mogą nadać temu artykułowi spożywczemu wartość środka leczniczego. Nie jesteśmy w stanie na co dzień jedynie tylko patrzeć, żeby to nie były miody z importu, a najważniejsze, żeby był na etykiecie podpisany pszczelarz, producent tego miodu, który odpowiada za jego oznakowanie. 60 lat pracuje nad tymi preparatami i doktorat, habilitację, profesorę, wszystko dzięki badaniom wykonywanym na produktach pszczelich. I w dalszym ciągu, jak miałbym powiedzieć na temat, czy ja coś wiem, to ciągle mówię, wiem, że nic nie wiem. Oczywiście w poczuciu pełnej odpowiedzialności to, co mówię. Natura jest coś tak skomplikowanym i tak pięknym, że bardzo często nasz umysł nie jest w stanie tego objąć, mimo że nam się wydaje, że wszystkie rzeczy, które wykonujemy, ten nasz umysł jest taki tak mądry. Widzi pan, takie weźmy, jeżeli mogę oczywiście na marginesie tej sprawy powiedzieć. Wydawałoby się, że tajemnice niektóre, które są dostępne, były tylko stwórcy, jak broń jądrowa czy komórka macierzysta. Proszę zauważyć, rozbicie takiego małego atomu doprowadza do tak potężnej wyzwania, tak potężnej energii. I człowiek dostał to, że się tak wyrażę, odkrył to, ale jak musi uważać, gdyby nie Hiroshima i Nagasaki, najprawdopodobniej ta energia byłaby wykorzystana w sposób tragiczny dla nas. Tak samo komórka macierzysta. Wydawało się, że już odkryliśmy czynny aparat regeneracyjny, odtwarzający nasze narządy i tak dalej. To, jeżeli naprawdę ktoś głęboko w tym tkwi, to zauważy, jakie to jest strasznie niebezpieczne, a szczególnie jeżeli chodzi o klonowanie gatunkowe. To może doprowadzić do tragedii, a jeżeli chodzi o działanie komórek macierzystych, to one przede wszystkim działają na zasadzie enzymatycznej w stosunku do komórki naszej normalnej, przedłużając tam proces apoptozy, czy wydłużając życie komórki. Ale to nie jest tematem naszej rozmowy. Ale mówię właśnie, że jeżeli chodzi o naturę, powracamy znowu do produktów pszczelich. Tak wspaniałej społeczności, jaką jest rodzina pszczela, to nie ma w świecie.
W każdym razie dwuipółtysięczne doświadczenie człowieka z pszczołami powoduje, że możemy zaufać, że ten miód na pewno nam pomoże, a nie zaszkodzi.
Jestem przekonany, że tak. A propos jeszcze przechowywania, proszę przechowywać w ciemnym pomieszczeniu i w temperaturze nie przekraczającej 18 stopni, ponieważ już promienie UV działają negatywnie w stosunku właśnie tej sfery, która jest tą sferą enzymatyczną, to znaczy to, co jest pochodzenia pszczoły, tego wspaniałego owada.
Pszczoły giną poprzez zatruwanie naturalnego środowiska. Jak można zorganizować system zbierania metalowych puszek i plastikowych butelek po napojach?
W wielu miastach Polski już zainstalowano recyklomaty. Ten system, jak nasi słuchacze twierdzą, w Niemczech znakomicie funkcjonuje. No i w opinii słuchaczy powinno coś takiego być w każdym sklepie, w każdym punkcie sprzedaży napojów w Polsce, z racji tego, że tych opakowań plastikowych byłoby i puszek po napojach byłoby znacznie mniej. Jeden z takich recyklomatów stoi w wieżowcu przy Lumelu. Ze mną jest Szymon Goniewicz, który jest
współwłaścicielem Ecotech System. Jest to innowacyjny startup zielonogórsko-krakowski. Startup powstał właśnie na myśl tego, że jako współudziałowiec AMB Software, współudziałowiec Ecotech System, tworzyliśmy rozwiązania informatyczne dla szczególnie niemieckich klientów. Ja osobiście się wychowałem w Niemczech i właśnie widziałem, że w Niemczech takie systemy są powszechne i stwierdziliśmy, czemu tego nie zrobić w Polsce, aczkolwiek trochę scyfryzować ten cały proces, bo w Niemczech te urządzenia są dosyć, sposób jest banalny. Wrzucamy voucher, w danym sklepie stoją takie urządzenia, wrzucamy puszkę czy butelkę i dostajemy voucher, który wykorzystać później przy kasie. My powiedzieliśmy nie, trzeba to scyfryzować, trzeba zbierać punkty na smartfona, tak? W Niemczech ludzie oddają, stoją w kolejce, oddają puszki, butelki, a następnie muszą się znowu ustawić nieraz w kasie czy w kolejce w kasie, żeby dostać z powrotem pieniądze. Poza tym nie mamy systemu w Polsce depozytowego, tylko mamy system motywacyjny. Dużo interesujących mówi, no bo w Niemczech się dostaje za te butelki, puszki pieniądze. Nie dostajemy pieniędzy za te puszki, butelki, tylko dostajemy pieniądze z powrotem, które wcześniej już zapłaciliśmy w kasie. Ten system, który my mamy, sam się finansuje. Nie potrzebujemy regulacji prawnych na ten moment, tylko po prostu przez partnerów, z którymi współpracujemy, między innymi z Costa Coffee w Warszawie, dostajemy zniżki na zawrzucone surowce w postaci ekopunktów, które później możemy wymienić u sieci partnerów.
Czyli mamy też świadomość tego, że dbamy o środowisko również, tak?
Tak, dokładnie. Możemy przez taki system motywacyjny, możemy społeczeństwo kierować w kierunku bardziej proekologicznym, poprzez właśnie sieć partnerów, którzy też są proekologiczni. Dam przykład. Na przykład możemy dokonać wymiany ekopunktów na przykład przejazd pociągiem, a nie na zniżkę paliwa. Tak? I przez to społeczeństwo możemy albo na rowery miejskie, wykorzystywanie punktów na rowery miejskie i przez to kierujemy niejako społeczeństwo jeszcze bardziej w proekologię.
Stoimy właśnie przed takim recyklomatem, ale ja tu nie widzę miejsca, gdzie tu się wrzuca cokolwiek.
Maciej Zając, CTO w Ecotech System. Nasza maszyna zbudowana jest w taki sposób, aby przetrwała trudne warunki, między innymi postój na dworze, deszcz, wiatr i tego typu parametry. Dlatego też nasza maszyna ma otwór zakryty klapką, którą należy przesunąć do góry, która jest zabezpieczona uszczelkami, aby tam woda nie wciekała do środka. Maszyna działa w sposób dość prosty, natomiast to, co mówił Szymon, jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że budujemy skalę, budujemy ogólnopolski system, ogólnopolską platformę, gdzie ja nie muszę wykorzystać punktów, które uzyskam, czy vouchera, którego bym uzyskał na terenie na przykład Niemiec, w tym sklepie, w którym stoi ta maszyna, która odzyskuje butelki. W przypadku naszej platformy punkty mogę zdobyć w Krakowie, a zużyć je w Zakopanem, w Gdańsku nad morzem. Tak? Sieć partnerów, którą budujemy, z każdego dnia staje się większa i chodzi nam o to, aby osiągnąć duży zasięg.
Czyli powszechność tego.
Tak, chcemy, żeby to było rozwiązanie powszechne, chcemy, żeby to rozwiązanie można było instalować zarówno wewnątrz budynków, na przykład w szkołach, w urzędach, w miejscach użyteczności publicznej, jak i aby mogło to stać na przykład przed centrum handlowym, czy tak jak w Warszawie na Placu Bankowym, czy na ulicy Ząbkowskiej w tej chwili.
Przejdźmy do szczegółów. Tutaj jest instrukcja obsługi recyklomatu. Jak, na czym to polega? To nie jest tylko tak, żeby wrzucić puszkę, bo przecież trzeba te punkty zdobyć jeszcze, tak?
No tak. Instrukcja jest dosyć prosta, jak i sam proces. Każdy użytkownik wystarczy, że sobie zainstaluje aplikację na smartfona, aplikację EcoPortfel do pobrania zarówno na telefony z Androidem, jak i na popularne iPhony. Mając tą aplikację, zakładamy sobie tam unikalne konto użytkownika i każde konto posiada taki unikalny kod w postaci kodu QR. I ten kod tu pokazujemy, że tak kolokwialnie to nazwę, pokazujemy do urządzenia. Maszyna dokonuje odczytu i teraz wie, że to my pracujemy przy niej. Wkładamy tam surowiec, rozpoczyna się analiza. Surowiec jest segregowany. O to chodzi w tym proekologicznym charakterze wewnętrznym tego rozwiązania, czyli surowiec jest od razu posegregowany. On nie jest pobrudzony, on nie jest wymieszany z innymi śmieciami. Człowiek, który na ulicy, powiedzmy, wypije butelkę napoju, może oddać tutaj te opakowanie. Ono jest posegregowane, zapakowane do specjalnych, osobnych komór i potem można to bezpośrednio dostarczyć do przemysłu recyklingowego. W ten sposób dbamy o ekologię i poprawiamy sytuację w środowisku.
Czy te puszki na przykład po słodkich napojach muszą być myte? Czy butelki także powinny być myte, plastikowe? Czy każdy rodzaj butelek plastikowych tutaj można wrzucić?
Przyjmujemy opakowania póki co standardowe, czyli opakowania butelki plastikowe po napojach, w niektórych wariantach tego urządzenia butelki szklane po napojach oraz puszki. Opakowania muszą być puste, nie muszą być myte, natomiast nie mogą być zgniecione, przynajmniej w podstawowym wariancie urządzenia. Ze względu na to, że urządzenie używa technologii sztucznej inteligencji, aby rozpoznać to, jakiego rodzaju surowiec tam został włożony, aby to posegregować odpowiednio. I dlatego też nie może to być surowiec zgnieciony.
To było właśnie przyczyną awarii w Warszawie tego recyklomatu, ponieważ mieszkańcy przyzwyczajeni do tego, żeby zgniatać przed wyrzuceniem, wkładali te puszki i butelki zgniatane i maszyna po prostu nie była w stanie tego odczytać.
Nie ma świadomości i nie ma w ogóle obycia z takimi urządzeniami w Polsce. Tak? Byliśmy w ubiegłym weekend, byliśmy na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego, byliśmy na Woodstocku, wystawiliśmy dwa takie modele urządzenia. Zebraliśmy 10 tysięcy puszek i butelek w przeciągu, można powiedzieć, trzech dni, co jest olbrzymi sukces. I było widać, że naprawdę ludzie nie wiedzą, co to jest za maszyna. Nie wiedzieli, że można butelki segregować, puszki, próbowali kubki po jogurtach segregować, butelki z wodą, 5-litrowe baniaki wrzucić do tego otworu, które ma, nie wiem, średnicę może 15-20 centymetrów, więc świadomość, obycie jest bardzo małe w społeczeństwie w Polsce, aczkolwiek zainteresowanie olbrzymie.
Ta maszyna nie jest aż tak duża, to musi być dosyć często opróżniana w takim razie, tak?
Zgadza się. Tutaj to, co widzimy, to jest maszyna ma szerokości 80 cm. W Warszawie stoją maszyny, mają szerokość 4 razy większe, więc to zależy od produkcji maszyn, zapotrzebowania. Ale zwracam uwagę, że maszyna sama w sobie nie jest innowacyjna, bo tak jak mówiliśmy na wstępie, maszyny takiego typu stoją w Niemczech już od kilku lat. Nowoczesne jest to, że podłączona została maszyna do rozwiązania informatycznego, do systemu, który po prostu zgromadzi, mamy aplikacje mobilne, gromadzi dane, przetwarza dane i robi też taką formę analityki też dla środowiska i dla statystyki na przykład.
To jest bardzo istotny element, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, ponieważ te dane, które my gromadzimy w systemie, one jakby są zbierane w jakimś konkretnym celu. To nie chodzi wyłącznie o to, aby powstały te punkty rabatowe, i żeby człowiek wykorzystał jako punkty, ale też, abyśmy my jako społeczeństwo, jako państwo, jako samorządy mogli gromadzić wiarygodne dane o poziomie recyklingu, gdyż w najbliższych 3 latach uwarunkowania prawne, które Unia Europejska narzuca krajom członkowskim, spowodują, że za nieosiąganie pewnych określonych poziomów recyklingu pojawią się finansowe kary.
Do 2050 roku ponoć w ogóle nie ma być odpadów, czyli recykling
100%,
ale czy to się uda, nie wiadomo. W każdym razie, czy jest zainteresowanie samorządów tym przedsięwzięciem?
Zainteresowanie jest bardzo duże, ale zawsze się pojawia element finansowania tego przedsięwzięcia, więc jesteśmy po rozmowach z gminami, jesteśmy po rozmowach z miastami województwa lubuskiego i wszyscy włodarze są zainteresowani, aczkolwiek traktują to jako inwestycje i pytają o zwrot z inwestycji. Ja na to jednemu z włodarzy w lubuskim powiedziałem, że ścieżka rowerowa też się nie finansuje. To jest inwestycja w ekologię, a nie że musi się zwrócić ze sprzedaży tego surowca. Tak? Takie są działania, takie są trendy i musimy zainwestować, żeby było czysto wokół miast, gmin.
Tak, ale to również ten element finansowania pojawi się tylko z drugiej strony, bo jeżeli wejdą te kary, o których mówimy, wejdą kwoty konkretne, które gmina, województwo, państwo będzie musiało zapłacić do Unii Europejskiej z tytułu nieosiągania poziomów, no to się nagle okaże, że to się zwraca, tak? Rozwiązanie, które kosztuje pewne określone pieniądze, zacznie się refinansować z tytułu niepłacenia tych kar, które wkrótce przed nami.
Mówi się także o tym, że wprowadzona zostanie kaucja na te opakowania i w związku z tym będzie podobnie jak w Niemczech, że będzie można wypłacać pieniądze zamiast gratyfikacji w inny sposób.
Tak, zgadza się. Są takie rozmowy na płaszczyźnie centralnej. Tak? Rząd bierze pod uwagę wprowadzenie systemu kaucyjnego. Nasze urządzenie albo nasze rozwiązanie jest przygotowane również, żeby obsługiwać taki scenariusz kaucji. Czyli będziemy zgromadzić na przykład pieniądze w portfelu wirtualnym na smartfonie, które będziemy mogli wykorzystywać w sieci właśnie partnerów, czy sklepów różnych, czy na przykład na komunikację miejską, darmowe bilety. I to jest właśnie coś, czego też tego elementu nie ma w Niemczech. Tak? W Niemczech musimy wykorzystać dany voucher w danym sklepie, albo przynajmniej wykorzystać sieci, dane sieci handlowej, a my chcemy stworzyć taki wirtualny portfel, który jest dostosowany albo do punktów ekologicznych, zniżki, rabaty, lub możemy wprowadzić też e-kaucję.
W ilu gminach w Polsce już te recyklomaty działają? Macie wiedzę na ten temat?
Recyklomaty są obecnie wdrażane w kilku miastach w naszym kraju. Trwa też intensywna produkcja kolejnych urządzeń, bo na razie duże zainteresowanie jest urządzeniami, które mają stać na zewnątrz. Te urządzenia mają swoją specyfikę. Są bardzo duże, muszą być bardzo dobrze uszczelnione. Wewnętrzne mechanizmy również są dosyć skomplikowane, więc trwa produkcja. Na razie wdrożyliśmy w mieście stołecznym w Warszawie dwa urządzenia, tak jak wspomniałem wcześniej, na Placu Bankowym oraz na ulicy Ząbkowskiej. Wkrótce następne 8 maszyn zostanie tam zainstalowanych. Cały czas oczywiście rozmawiamy z gminami. Tu pojawia się element finansowania, potem przetargów na te urządzenia i na dostęp do naszej platformy. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy stan, to jesteśmy w trakcie rozmów.
Ten automat dzieli i podobne automaty dzielą plastik, metal, szkło, szkło kolorowe także.
Szkło kolorowe też potrafią dzielić, tak? Potrafią nawet przyjmować baterie, strzykawki, tak, do 6 frakcji. Zależy od zaawansowania urządzenia, też zależy od wyposażenia takiego urządzenia. Są też kompaktory, które potrafią te butelki stłuc, potrafią puszki zgnieść, więc to jest wszystko zależy od urządzenia. Urządzenia, tak jak mówię, na zachodzie, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, w Norwegii są takie już powszechne i bardzo zaawansowane.
Czytałem o tym, że nie jest to niestety jednak tanie przedsięwzięcie dla gminy, tak?
Zgadza się. Jest to inwestycja, jeszcze raz powtarzam, w ekologię, czyli w przyszłość naszej planety, ale urządzenia są zależne od stanu innowacyjności, od stanu właśnie ile frakcji przyjmie, od zaawansowanego rozwiązania. Zaczynają się od kwot 20 tysięcy złotych.
Staramy się, żeby wprowadzić urządzenia produkowane w Polsce, żeby promować polską myśl techniczną.
Myślicie o tym, żeby zainstalować na tym ogniwa fotowoltaiczne, żeby zasilanie było niezależne od sieci, bo są miejsca na wsiach, zwłaszcza gdzie trudno będzie podłączyć tego typu urządzenie.
Tak, oczywiście. Finalizujemy nasz wniosek badawczo-rozwojowy na właśnie tego typu rozwiązania, aby to urządzenie było niezależne od sieci energetycznej, sieci internetowej, żeby mogło być postawione w miejscach, w których taka infrastruktura nie jest dostępna.
Na zakończenie audycji mam jeszcze dwie ciekawostki. Sama nazwa miasta prowokuje do pytań, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Czy pochodzi od prasłowiańskiej sylaby berl, która miała znaczyć bagno, a może wywodzi się od słowa berło? Nie wiadomo. Hipoteza Reinholda Trautmana mówi, że słowo Berlin jest zniekształconą nazwą Bralin i pochodzi od nazwy osobowej Bral, czyli skróconej formy słowiańskiego imienia Bratosław. Być może ów Bratosław był legendarnym założycielem miasta. Tym bardziej, że sylaba Lin, która występuje w nazwie stolicy Niemiec, jest także w nazwach wielu polskich miast, jak Dęblin, Koszalin czy też Lublin. Czy w Berlinie można znaleźć ślady słowiańskich korzeni? Mówi Anna Maria Czupryna, autorka przewodników po tym mieście.
Więcej w literaturze niż w samym Berlinie. Berlin ma muzeum, tak by można było przetłumaczyć jego nazwę, wczesnej i prehistorii, prehistoryczne po prostu muzeum. Tam może jedynie można zobaczyć te ślady ścierania się germańskich i słowiańskich wpływów na dobrą sprawę. Ale w literaturze są po prostu przywoływane hipotezy XIX-wiecznych historyków niemieckich, którzy mówią, iż nawet w pewnym okresie, to bodajże Theodor Klüpfen, tak się ten historyk nazywał, w pewnym okresie Berlin mógł być nawet pod panowaniem królów polskich. Czy może nie Berlin, a ta osada, która w tym czasie była, bo jeszcze nie było wzmianki o Berlinie jako takim.
W Europie rozwój poczty w XVIII wieku wymusił potrzebę dokładnych pomiarów odległości szlaków pocztowych, więc wzorem rzymskim zaczęto ustawiać dłuż traktów słupy pocztowe, tak zwane kamienie milowe. Punktem centralnym pomiaru odległości była stolica państwa bądź ważniejszy ośrodek regionu. Wprowadzone w okresie późniejszym przepisy budowy dróg zawierały gotowe projekty takich kamieni milowych. Powstawały z piaskowca, granitu lub innych materiałów kamiennych. Różniły się kształtem, wysokością, jak również odległością, jaką odmierzały. Takie kamienie milowe możemy odnaleźć również w naszym regionie.
Niedaleko pałacu w Lubniewicach znajdują się 4 obiekty, bardzo ciekawe historycznie, kamienie milowe.
Monika Bartkowiak.
Może tak krótko, co to są kamienie milowe. Kamienie milowe Są to głazy stawiane na drodze, oznaczające odległość przebytą w czasie. Na przykład jeden taki kamień milowy, odległość między jednym a drugim oznaczała około 7,5 tysiąca metrów. Jednakże był też inny wyznacznik czasu, na przykład koń z pełnym wozem pokonywał jedną milę w ciągu 2 godzin. I to też odległość pokonania w czasie. Kamienie milowe często są też związane z kamieniami pocztowymi, ze słupami pocztowymi. Właściwie to jest mniej więcej to samo. Jest ich sporo w Polsce, nawet tutaj wjeżdżając od strony Gubina do Zielonej Góry też mamy kamień pocztowy.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.